Drodzy braterstwo, czas zbliża się. Mam plakietkę imienną kogoś, którego imię to Maria di Testen, która wygląda właśnie tak. Mario, jeżeli zgubiłaś tą plakietkę, to bardzo proszę, odbierz sobie ją po usłudze. Zostałem poproszony, by braterstwu przypomnieć jeszcze raz, że czas zbliża się do końca, by zapisywać się na wycieczki, które będą miały w środę, które będą w środę. Kantor jest w tej chwili zamknięty. Jeżeli wciąż chcecie udać się na wycieczkę, możecie zapisać się dzisiaj, a rozmienić pieniądze jutro i zapłacić jutro. Rozpoczniemy nasze nabożeństwo pieśnią numer 45 w międzynarodowym śpiewniku. Pieśń numer 45.
Across the Brethren, we're going to be led in prayer by the words of our brother Jeff Earle.
Pomodlimy się teraz wspólnie z bratem Jeffem z Waszyngtonu. Ojcze, który mieszkasz w niebie, niech święci się Twoje imię. Przychodzimy przed Twój tron, aby Ci złożyć nasze dzięki i wychwalić Twoje święte imię i prosić o Twoje błogosławieństwo na ten wykład, którym usłyszy brat Timo. Niech jego słowa będą dla nas pomocne w rozwoju naszego zrozumienia. Dziękujemy za tą konwencję, że możemy się tu razem spotkać i prosimy także o błogosławieństwo dla tych, którzy nie mogli tu przybyć. Pobłogosław tych, którzy przechodzą szczególne trudności i są w chorobach. Przebacz nam nasze grzechy i w imieniu Jezusa. Amen.
Dla nas żyjących w Ameryce, Finlandia wydaje się małym krajem będącym bardzo daleko od Europy. Poznaliśmy brata Tima i jego żonę, który nam usłuży wykładem, i to bardzo interesującym tematem. Kto jest moim bratem? Kto jest moim bratem? Brat Tim. Drodzy braterstwo, kto jest moim bratem? Drodzy braterstwo, dobrze jest móc być tutaj razem z wami. Te międzynarodowe zgromadzenia są szczególnym błogosławieństwem dla mnie i dla mojej żony, ponieważ jesteśmy tak bardzo osamotnieni w naszej wierze, w naszym ojczystym kraju. Jest tak niewielu braci i są oni tak rozproszeni, że często czujemy się, jak gdybyśmy byli sami w prawdzie. Często zastanawiamy się, jak wielkiego błogosławieństwa doświadczają bracia w innych krajach, gdy mogą liczyć na wsparcie i otuchę ze strony innych. Jak bardzo doceniacie błogosławieństwo, jakie dał wam nasz Ojciec Niebieski, a którym są bracia w Chrystusie, razem z którymi możecie kroczyć tą wąską drogą. Jak często dziękujecie Bogu za braci dookoła siebie? Czy rzeczywiście doceniacie ten wielki przywilej posiadania braci? Czy może ciężko się wam z nimi żyje? Chociaż bracia są dla nas Bożym darem, mogą między nami istnieć pewne trudności z powodu naszej niedoskonałości. Lecz czy zawsze jest to konsekwencją naszej niedoskonałej natury? Czy istnieją jakiekolwiek powody, dla których możemy kogoś nie uznać za brata? Czy istnieją jakiekolwiek wymagania, których spełnienie warunkuje przyjęcie kogoś do społeczności braterskiej? Czy może uznajemy wszystkich, którzy podjęli się kroczyć tą samą wąską ścieżką i których miłujemy za naszych braci? Kryteria braterstwa. Na jakiej podstawie możemy kogoś uznać za brata? Jakie warunki należy jakie warunki należy spełnić, aby ktoś mógł być uznany za brata. Spójrzmy najpierw na kryteria, o których wspomina pastor Russell w artykule Doktryny bardziej i mniej ważne w reprintach 5284. Piszą tak. Istnieją pewne cechy doktryny Chrystusowej, które są fundamentalne i niezbędne, bez których nikt nie może być uznany przez Pana jako jeden z Jego naśladowców. Są również i inne cechy, które wydają się być użyteczne, pomocne, błogosławione, lecz nie fundamentalne, nie zasadnicze dla członkostwa w ciele Chrystusowym. Koniec cytatu. W tym miejscu pastor Russell wskazuje na zasadnicze aspekty prawdy biblijnej doktryn. Mogą one być podzielone na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią tak zwane doktryny podstawowe, bez wyznawania których nikt nie może być członkiem ciała Chrystusowego. Jak pisze apostoł Paweł, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Pierwszy list do Koryntian, 3:11. Te niezbędne, fundamentalne prawdy są takie same od czasów apostolskich i pozostaną takimi aż do chwili skompletowania Kościoła. Prawdy te w jasny sposób zostały przedstawione w Piśmie Świętym. W tym samym artykule pastor Russell definiuje podstawowe doktryny jako. Cytat. Po pierwsze, wszyscy ludzie jako potomstwo Adama są grzesznikami. Po drugie, nikt nie może zostać pojednany z Bogiem bez ofiary pojednawczej. Po trzecie, Jezus przyszedł na świat, aby stać się tą ofiarą, a następnie, by zastosować tę cenę okupu za grzechy świata. Po czwarte, na podstawie wiary w dzieło Odkupiciela, wierzący mogą poświęcać się na służbę Bogu jako wyraz przyjęcia Bożego zaproszenia: składajcie ciała swoje jako ofiarę żywą. Po piąte, czyniąc tak, wierzący mogą, aż do czasu skompletowania liczby wybranych, posiadać pełnię pewności wiary, że ich ofiara zostanie przyjęta przez Ojca i że otrzymają udział w namaszczeniu Duchem Świętym, poczęciu. Po szóste, ci, którzy spełniają te kryteria, winni być uznawani za braci w najwyższym tego słowa znaczeniu. Wydaje się, że taki zakres wymagań był zawsze niezbędny. Wierzymy również, że więcej jest to konieczne niż w dniu dzisiejszym. Naszą radą dla drogiego ludu pańskiego wszędzie, gdziekolwiek się znajduje, aby nie wkładał na siebie wzajemnie jarzma wykraczającego poza fundamentalne prawdy wskazane powyżej, aby poza tą granicą stał się wolny i pozostawiał wolność innym, ciesząc się społecznością i wzajemną zgodą tak dalece, jak tylko mogą. Koniec cytatu. Myślę, że wszyscy zgodzimy się co do tego, że standardem, jaki wyznaczył pastor Russell, jest poprawna doktryna o Jezusie Chrystusie i Jego dziele ofiary. To grzech oddziela nas od Boga, wobec czego możemy się do Niego zbliżyć tylko przez wiarę w dzieło okupu Chrystusa. Nie ma innej drogi. Nie ma znaczenia nasza wiedza. Jedną drogą jest Jezus Chrystus, zgodnie z tym, co sam powiedział. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Uznanie za braci wszystkich, którzy akceptują te podstawowe prawdy biblijne, nie oznacza osłabienia prawdy. Możemy z łatwością zrozumieć sposób myślenia pastora Russella. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie był on ani słaby, ani nie uznawał prawdy za przedmiot kompromisu. Mimo to właśnie on napisał te słowa w przedmiocie braterstwa. Czy mamy ten sam standard? Jeżeli nie, wówczas pozostajemy w oczywistej sprzeczności z nim co do tej podstawowej kwestii naszego poświęconego życia. Chociaż wspomniany standard braterstwa oparty został na naukach podstawowych, tak zwane zaawansowane doktryny nie stają się przez to bezużyteczne. Te, które mamy dzisiaj, tak zwany pokarm na czas słuszny, mają nas wzmocnić, abyśmy dorośli do wymiarów pełni Chrystusowej. Jednakże nie są one niezbędne dla stania się członkami ciała Chrystusowego. W ciągu ostatnich 200 lat mamy coraz to więcej przywilejów i możliwości studiowania Pisma Świętego i zdobywania informacji o planie Bożym. Na początku wieku Ewangelii bracia nie mieli tylu sposobności ani wiedzy, lecz nadal pozostają oni naszymi braćmi. Oznacza to, że twardy pokarm, jaki dziś posiadamy, nie jest wyznacznikiem braterstwa, ani nie może być wykorzystywany dla odtrącania braci. Jego rolą jest przynoszenie dodatkowego błogosławieństwa dla nas, którzy żyjemy w tych szczególnych czasach. Różne stopnie miłości. Akceptowanie wszystkich poświęconych jako naszych braci oraz okazywanie im wszystkim miłości nie oznacza, że musimy wszystkich obdarzać jednakową czcią. Wiedza musi być w Kościele szanowana, zaś wzrost w wiedzy wskazuje zwykle na wzrost w sprawach duchowych. Jeżeli chcemy wzrastać Panu i Jego łasce, musimy wszyscy wzrastać w poznaniu. Darzymy wielkim szacunkiem i słusznie braci, których miłość dla Pana i Jego prawdy objawia się w ich entuzjazmie dla studiowania Jego słowa. Oznaką błogosławieństwa ze strony Ojca jest to, że wprowadzani są oni w coraz to głębsze prawdy. Starszym należy się szacunek z uwagi na ich wysiłek dla pracy Kościoła, zgodnie z tym, co mówi święty Paweł. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, od 12 do 13 wersetu. Tak jak w naszych ziemskich rodzinach kochamy wszystkich członków, a zwłaszcza małe dzieci, tak podobnie miłujemy naszych braci w naszej rodzinie duchowej, którzy są niedojrzali w wędrówce za Chrystusem. Robimy co w naszej mocy, aby im pomagać i wspierać ich, aby mogli wzrastać w Panu i Jego Słowie. Napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. W słowach tych apostoł Paweł mówi, że słabsi bracia muszą być zachęcani, bez względu na rodzaj słabości, jaki mają. Czy jest to jakaś niedoskonałość osobista, albo brak głębszego zrozumienia bardziej skomplikowanych doktryn? Musimy miłować ich i wspierać. Z uwagi na dbałość o czystość Kościoła, niekiedy zachodzi konieczność uczynienia różnic między braćmi. Apostoł Paweł radzi braciom, aby odróżniali tych, którzy chodzą w czystości ducha, od tych, którzy kroczą w nieczystości według ciała. Ci drudzy nie powinni być darzeni uznaniem, tak aby nie odbierali tego jako zachęty na swej złej drodze. Apostoł radzi nam, mówiąc: wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 14 werset. Winni oni być strofowani z miłością i cierpliwością, ale nie powinni być traktowani z miłością, jaką byliby darzeni, gdyby kroczyli wiernie śladami Jezusa. Oddzielenie się od brata. W kwestiach doktrynalnych jedyną przesłanką braku akceptacji brata jest zaprzeczanie przez niego podstawowym prawdom. Apostoł Jan ujmuje tę kwestię w następujący sposób. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Drugi list Jana, 1 rozdział, werset od 9 do 11. Jeżeli brat nie zgadza się ze mną w kwestiach doktrynalnych, które nie są podstawowe, nie mam biblijnej podstawy, aby go odrzucić. Pastor Russell tak pisze w tym temacie. Cytat. Możemy być pewni, że on, apostoł Jan, nie ma tu na myśli wykluczenia ze społeczności brata jedynie z powodu różnic poglądów na tematy niebędące podstawowymi. Możemy być również pewni, że chodziło mu o ścisłe zastosowanie jego słów jedynie do fundamentów doktryny Chrystusowej. Dla przykładu,
wiary w Boga, wiary w Jezusa jako Odkupiciela, wiary w obietnicę Boskiego Słowa. To będą przejawy braterstwa w Chrystusie, o ile będą potwierdzone chrześcijańskim postępowaniem według ducha prawdy. Nawet jeżeli brat ten będzie miał inne zapatrywania od naszych w przedmiocie pewnych cech Bożego planu, które nie zostały w sposób jasny i ewidentny wskazane w Piśmie Świętym. Koniec cytatu, Reprinty 3034. Jeżeli mamy pewien punkt widzenia i prezentujemy go wobec braci, lecz oni się z nim nie zgadzają, wówczas musimy pamiętać, że nie jest naszym zadaniem wymuszać go na nich. Wszyscy mamy różne sposoby rozumowania, wobec czego możemy mieć różne spojrzenie na pewne kwestie. Pastor Russell mówi: nie mamy prawa prowadzić różnicowania na punkcie naszych własnych poglądów. Różnicowanie może być prowadzone jedynie pod względem rzeczy przekazanych nam w Piśmie Świętym. Reprint 4995. Nie można wykluczać kogokolwiek ze społeczności z powodu różnic w poglądach. Mimo że przyjmujemy za braci i utrzymujemy społeczność z tymi, którzy nie zgadzają się z nami w pewnych zagadnieniach doktrynalnych, nie oznacza to, że nie możemy stawać w obronie prawdy albo w obronie tego, co uważamy za prawdę. Jednakże wszystko, co mówimy do braci, musi być wypowiadane w duchu miłości. Nie powinniśmy ukrywać prawdy w imię miłości i pokoju. Takie zachowanie również nie byłoby właściwe. Innym powodem, dla którego powinniśmy oddzielić się od brata, jest jego grzeszny tryb życia. Apostoł Paweł tak radzi braciom w Koryncie. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami, i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Zapytajmy więc sami siebie, na jakiej podstawie mogę wykluczyć jakiegoś brata ze społeczności? Jeżeli powodem tym jest doktryna, to czy postępuję z biblijnym standardem, czy może stworzyliśmy sobie własne standardy uzasadniające nasze rozumowanie? Niewielu mądrych, niewielu możnych. Dobrze znany werset z pierwszego listu do Koryntian, pierwszy rozdział, 26 werset, głosi, że Bóg wybrał jedynie nielicznych, możnych i mądrych mężów ze świata, aby byli współdziedzicami z Chrystusem. Jednym z powodów jest fakt, że większość z tak zwanych dobrych ludzi, uważa, że nie potrzebują oni żadnego odkupiciela. Bóg zatem poszukuje takich, którzy są pokornego serca, którzy są gotowi wyznać swą grzeszność i potrzebę Zbawiciela, Odkupiciela. Bóg szuka pokornych serc, które są w stanie przyjąć fakt, że dostęp do Boga możliwy jest wyłącznie dzięki dziełu ofiary kogoś innego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że między nami
Zawsze będą ludzie, którzy nie zostali obdarzeni błyskotliwą inteligencją lub wielką mądrością. Bracia, których zrozumienie skomplikowanych zawiłości doktrynalnych nie będzie tak lotne jak to, które jest naszym udziałem. Lecz musimy akceptować tych umiłowanych tak samo jak wszystkich innych. Ten, kto pokłada swą ufność w Panu, a nie w swych osiągnięciach lub swej własnej mądrości, ten jest prawdziwym uczniem. Jezus użył przypowieści względem tych, którzy byli zadufani w sobie i gardzili innymi. Faryzeusz modlił się do Boga, mówiąc: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Celnik natomiast powiedział: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Według słów Jezusa, celnik został usprawiedliwiony, a faryzeusz nie. Podobnie i z nami. Każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jedno ciało. Ta przekazana nam prawda nazwana została w Piśmie Świętym wielką tajemnicą. Rzeczywiście pozostała ona tajemnicą dla świata i normalnych i nominalnych chrześcijan klasy Konkolu. Apostoł Paweł tak pisze na temat tej prawdy. Tajemnica ta wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. List do Efezjan, 5 rozdział, wersety 32 i 30. Jezus nas nie tylko odkupił, ale również przygotował dla nas drogę do wielkiej chwały. Mamy dostęp do tej chwały jako członkowie Jego ciała. Nasza nadzieja oparta jest na fakcie, że Jezus Chrystus jest naszym odkupicielem, a naszym celem jest stanie się Jego współdziedzicami w przyszłym Królestwie. Wobec tego naszą jedyną misją w obecnym wieku Ewangelii jest budowanie tego wielkiego ciała Chrystusowego, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Nie możemy być wiernymi sługami Bożymi, jeżeli będziemy budować to ciało w jednym miejscu, a burzymy go w innym. Jak mówi apostoł: a tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce: nie potrzebuję ciebie. Albo głowa nogom: nie potrzebuję was. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wersety od 20 do 21. Lekcja zawarta w tych słowach jest jasna i prosta. Wierni słudzy wznoszą budowlę w sposób wyznaczony przez Boga. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej.
unto a perfect man under the measure of the stature of the fullness of Christ.
Dobry sługa Kościoła zawsze prowadzi dzieło jednoczenia między braćmi, a nie dzielenia ich. Jeżeli sługa stara się poróżnić braci, a zwłaszcza jeżeli stara się, aby poszli oni za nim i jego naukami, wówczas nie jest on lojalny wobec swego mistrza, głowy ciała. Oddawanie czci sługom pańskim. Apostoł Paweł pisze: starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 17 werset. Słowa te wskazują na to, co z pewnością musimy czynić: szanować wiernych starszych. Mimo to, brat Russell tak pisze o naszym stosunku wobec sług pańskich. Wydaje mi się, że jest wolą Pana, abyśmy uznawali każde narzędzie, jakie Bóg wykorzystuje, lecz nie powinniśmy uważać jakiegokolwiek narzędzia Bożego za konkurencyjne wobec Pana albo wobec Jego boskiego porządku. On jest źródłem błogosławieństw. Jemu jedynie winniśmy oddawać największą chwałę. Uważam, że taka powinna być właściwa postawa i myślę, że wszyscy się z tym zgadzacie. Myślę również, że zagrożeni są ci z drogich przyjaciół, którzy głoszą pastora Russella. Pastor Russell chciałby, abyście tego nie czynili. Uważa, że nie jest to działanie ku chwale Bożej. Convention Reports 125. Dlaczego napisał te słowa? Czy dlatego, że być może niektórzy przemawiali fałszywie w jego imieniu? Z pewnością chciał, aby bracia wykorzystywali jego dzieła dla błogosławieństwa braci i ku chwale Bożego imienia. Mimo to niektórzy bracia używali jego pism lub pism innych w celu czynienia podziałów między braćmi na punkcie pewnych doktryn. Takie działanie z pewnością nie było celem pastora Russella. Dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce za czasów apostoła Pawła. Pisze on: bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi: ja jestem Pawłowy, a drugi: ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, wersety od 3 do 4. Niektórzy w czasach pierwotnego Kościoła deklarowali się po stronie sług pańskich, a nie po stronie samego Pana. Wykorzystywali imię sługi, aby dzielić Kościół, a nie błogosławić go. Działanie takie zarówno wówczas, jak i dzisiaj jest absolutnie niewłaściwe. Dlatego też apostoł sprzeciwia mu się z całą mocą. Wykazuje, że ci, którzy tak czynią, nie są osobami dojrzałymi w sprawach duchowych. I mówi: i ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział od 1 do 2 wersetu. Kto jest mym bratem? Niektórzy być może zastanawiają się, dlaczego mówię o takich rzeczach. Spośród obecnych tutaj tylko ja i moja żona pochodzimy z Finlandii. W naszym ojczystym kraju nigdy nie cieszyliśmy się tak błogosławioną społecznością z braćmi, jak tutaj. Gdy się poświęciłem, najbliższy brat mieszkał 500 kilometrów dalej. Kilka razy spotkałem braci, którzy nie doceniali błogosławieństwa, jakie spływa na jednych braci od drugich. W przypadku niektórych spraw doktrynalnych jedno słowo wystarczyło dla niektórych, aby oddzielić się od innego brata. Dlatego też mój duchowy wzrost odbywał się obok mojej żony, którą spotkałem wkrótce po poświęceniu. Szczęśliwie otrzymała ona poznanie prawdy i poświęciła się wkrótce potem. Biorąc pod uwagę moje doświadczenia, łatwo jest mi mówić o przyjmowaniu innych, ponieważ nie mam żadnego szczególnego powodu do wyznaczania standardów braterstwa. Nie powinno to być naszym celem. Możemy natomiast postępować według standardów naszego niebiańskiego Ojca, jaki umieścił On w swym świętym Słowie. Pismo Święte wyznacza 2 standardy. Wiarę w jasno podane, podstawowe prawdy i czynienie wysiłków w kierunku otrzymywania swego poświęcenia w czystości. Z pewnością wszyscy mamy braci lub siostry, którzy nie są dla nas szczególnie mili lub którzy nie zgadzają się z nami w pewnych kwestiach. Doświadczenia takie stwarzają nam okazję do zastanowienia się, co naprawdę ma znaczenie w naszej chrześcijańskiej wędrówce. Starajmy się doceniać to wielkie błogosławieństwo, jakim Pan nas obdarzył. Potrzebujecie ich. Oni potrzebują Was, ponieważ wszyscy postępujecie śladami Jezusa Chrystusa. Jest to ciężkie zadanie do wykonania w niesprzyjających okolicznościach. Próby wykonania go bez duchowej rodziny są o wiele trudniejsze, wiele, wiele trudniejsze. Amen. Dziękujemy bratu Timowi za te piękne słowa w rozważaniach, kto jest naszym bratem. Mamy jedno ogłoszenie, które będzie odczytane tym razem.
Będę mówił po polsku. Tłumacze są gotowi. Młodzież francuska i zagraniczna, zachwycona wczorajszym pokazem atmosfery panującym wśród młodzieży polskiej, chciałaby skorzystać z ich doświadczeń w organizacji takich spotkań. Pragniemy zorganizować takie spotkanie dzisiaj wieczorem, na którym zapraszamy wszystkich młodych. Z naszej strony dostarczymy słodycze i napoje, a prosimy młodzież polską o stworzenie polskiej atmosfery, aby nas zachwycić i czegoś nauczyć. Transport powrotny na miejsce zakwaterowania będzie zapewniony wszystkim, którzy tego potrzebują. Wyjazd o północy za 15:12 spod sali konwencji. Dziękuję.
Thank you for that announcement. I'm not sure what he said, but I want to remind you, brethren, one more time that if you are interested in signing up for an excursion on Wednesday, you need to make that known to the brethren at the desk in the lobby. They need to order the number of buses, and it's very important. If you do not have funds, they will still allow you to sign up and pay tomorrow when the exchange is open.
Chcieliśmy wam również przypomnieć, że następna usługa zacznie się 10 minut po 18:00. Jest to społeczność wieczorna i wierzę, że będziemy tutaj wszyscy na naszych miejscach. Zaśpiewamy pieśń o numerze 50. Drodzy braterstwo, społeczność wieczorna rozpocznie się o godzinie 18:00. Przepraszam, o 20:00. 10:00.
Zanim rozpoczniemy modlitwę, ale ogłoszenie
ogłoszenie, które zostało nadane, zostanie powtórzone w innych językach. Młodzież francuska i zagraniczna, zachwycona wczorajszym pokazem atmosfery panującym wśród młodzieży polskiej, chciałaby skorzystać z ich doświadczenia w organizacji takich spotkań. Pragniemy zorganizować takie spotkanie dzisiaj wieczorem, na które zapraszamy wszystkich młodych. Z naszej strony dostarczymy słodycze i napoje, a prosimy młodzież polską o stworzenie polskiej atmosfery, aby nas zachwycić i czegoś nauczyć. Transport powrotny na miejsce zakwaterowania będzie zapewniony wszystkim, którzy tego potrzebują. Wyjazd o północy spod sali konwencji. Dziękujemy. Proszę braterstwa o powstanie. Zbliżymy się do Pana Boga w modlitwie, żeby również w błogosławieństwie na posiłek wieczorny. Z bratem Timem. Nasz najdroższy niebieski Ojcze, chcielibyśmy podziękować wszystkim braciom, których tutaj mamy, podziękować za braci, którzy modlą się za nas i znają nas i troszczą się o nas, wspierają nas, kiedy nie mamy siły. Prosimy o błogosławieństwa dla naszej społeczności tutaj, byśmy mieli więcej entuzjazmu, by kroczyć tą drogą. Prosimy o kierownictwo, byśmy mogli być pokornymi w Jezusie Chrystusie. Byśmy byli zdolni rozpoznawać Twoich braci i wszystkich braci. Chcielibyśmy Cię prosić o błogosławieństwo na pokarmy, które będziemy spożywać. To wszystko prosimy w Jezusie Chrystusie. Amen.